Ogrodowe Sprawy, odcinek 33. Cześć, Milena Pruś, Ogrodowe Sprawy. W dzisiejszym odcinku chcę Wam przypomnieć o tym, co warto zrobić w naszych ogrodach w tym miesiącu, czyli w maju. Mamy właśnie najcudowniejszą porę roku, czas najbardziej soczystej zieleni. Teraz najszybciej pojawiają się na roślinach pąki i zakwitają nowe kwiaty. Każdego dnia o poranku widzę w swoim ogrodzie coś nowego. Tempo tych wszystkich zmian jest dosłownie oszałamiające, a my musimy za tym wszystkim nadążyć. W tym miesiącu nadal cieszymy się efektami prac jesiennych i wczesnowiosennych, ale żeby wciąż było tak pięknie jak do tej pory, teraz trzeba co nieco zrobić. W tym odcinku rozgadam się o trawniku, szkodnikach i o moim bieganiu z multidoniczkami. Opowiem Wam też, z czym nie zdążyłam się jeszcze uporać. Odpowiem też na kilka Waszych pytań z Facebooka i Messengera. Zapraszam na ten odcinek. Mamy maj. Chciałoby się zatrzymać ten czas, bo jest przecudownie i nic nie robić, tylko wąchać kwitnący bez, obserwować ptaki, owady i wygrzewać się w słońcu. To wszystko jest oczywiście możliwe, ale od czasu do czasu trzeba też ruszyć się i podziałać. Jest parę kwestii do ogarnięcia. U mnie w ogrodzie najbardziej rzucają się teraz w oczy dwie rzeczy. Przekwitające tulipany i rosnąca jak szalona trawa. To są teraz najpilniejsze prace do zrobienia. Czyli ogławiamy tulipany i narcyzy, urywając im czubki pędów i zostawiając resztę łodygi i liście. Po prostu nie pozwalamy roślinom wysilać się na produkowanie nasion, które są nam niepotrzebne. Taki zabieg pozwoli zasilić cebule, które dzięki temu w kolejnym sezonie pięknie zakwitną i wyprodukują cebulki przybyszowe. I choćby nie wiem, jak Was korciło, żeby pozbyć się przedwcześnie schnących, brzydkich liści, powstrzymajcie się, nie róbcie tego za wcześnie. Poczekajcie, aż zrobią się suche lub prawie suche i dopiero wtedy je usuńcie. Jeśli będzie to właściwy termin, te liście bez żadnego oporu wyjdą z ziemi. Wszystko, co uzbieracie, wyrzućcie na kompost. Jeśli by się tak zdarzyło, że będą te liście zapleśniałe lub jakieś chore, to darujcie sobie kompost, bo tylko mu zaszkodzicie. Kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić i w zasadzie ciągle robić, jest koszenie trawy. Ona teraz rośnie w oczach, bo mamy i mokro, i ciepło, więc naprawdę musimy się tym zająć. Ja pierwszy raz kosiłam u siebie trawę dzień po majówce. Nie zrobiłam tego wcześniej, bo chciałam się nacieszyć stokrotkami. I w czasie koszenia okazało się, że miejscami w bardziej ocienionych miejscach trawa jest już duża. Większa niż się spodziewałam, więc rozruch po zimie miałam konkretny. Kosz był co chwilę pełny, wylot w kosiarce ciągle się zatykał, bo trawa jest teraz wyjątkowo soczysta. No i mogłam wcześniej uruchomić kosiarkę, ale czekałam też na wykiełkowanie nasion z dosiewek. Wiadomo, że maszyna pozbiera nieukorzenione nasiona i wylądują one na kompostowniku, więc czekałam, ale się nie doczekałam. Mimo podlewania nasiona długo nie wykiełkowały, bo było za zimno i częściowo ptaki je wyzbierały. I tyle z mojej wiosennej dosiewki w tym roku. Trzeba było nie myśleć za dużo w marcu i skorzystać z ciepła. No ale noce były troszkę za zimne, więc czekałam na wyższe temperatury, no i stało się tak jak się stało. Dobrze, że wysypaliśmy tylko połowę nasion. Może jeszcze będzie taki mokry i ciepły czas i uda się zagęścić miejscami ten mój trawnik. Zobaczymy. A jeśli u Was jest słaba trawa, żółta, rzadka lub macie kiepską glebę, to nie zapomnijcie o nawożeniu. Rozsypcie nawóz wieloskładnikowy przeznaczony do trawnika i zróbcie to równomiernie, bo później Wasz trawnik będzie po prostu łaciaty. Jeśli nie macie wprawy w takim rozsiewaniu rzutowym, czyli z ręki, to sprawdźcie sobie dobry siewnik. Dzięki niemu nie nasiejecie tych granulek za dużo. No i nie będziecie mieć później takiej sytuacji, że miejscami trawa będzie niedokarmiona, a miejscami ciemnozielona i będzie rosła Wam w okamgnieniu do kolan. Lub co gorsza, będzie przenawożona, czyli spalona. Ja u siebie wcale nie robię nawożenia, bo mam świetne podłoże i gdybym jeszcze sypała nawóz, to chyba nic bym nie robiła, tylko biegała z kosiarką. Trawa mi tak zasuwa, że po ostatnim koszeniu na drugi dzień wyjechałam do letniska tylko na 5 dni. I kiedy wróciłam, to za głowę się złapałam, bo wyglądało na to, że powinnam od razu rzucić się do koszenia. Nie miałam za bardzo na to ani siły, ani ochoty. Na szczęście trawa rośnie najbardziej przez te kilka dni zaraz po koszeniu. Później troszkę wyhamowuje, więc ja mam czas nagrać dla Was na przykład ten podcast. Mam wymówkę. Dobra wymówka nie jest zła, ale tak teraz zupełnie na poważnie. Te wszystkie kosiarki i wykaszarki tak wyją, że trudno jest znieść ten hałas. Mój sąsiad kosi bardzo głośnym traktorkiem, do tego odpala dmuchawę na przemian z odkurzaczem i naprawdę można szału dostać. A że mam wielu sąsiadów, to mam codzienny hałas od któregoś z nich. Marzę o tym, żeby wszyscy mieli już te cichutkie roboty do koszenia lub żeby było mnie stać na kilka hektarów ziemi i żeby jakiś tam ewentualny sąsiad był bardzo daleko. Albo żeby chociaż wszyscy kosili na raz w jednym dniu i żeby reszta tygodnia była cicha. Takie mam marzenia. W maju walczymy też z chwastami. Oj tak, nie lubię tego. No bo lepiej powycinać je, zanim zbudują solidne bryły korzeniowe, zabiorą naszym roślinom wodę i składniki pokarmowe. Poza tym szkoda naszej siły na szarpanie się z dużym i silnym zielskiem. Wiem co mówię, bo co roku mam w letnisku wiosną prawdziwe załamanie z powodu chwastów, które zawsze są za duże i mnie zaskakują swoją ilością. Parę dni temu miałam jednak prawdziwie miłą niespodziankę, bo kiedy tam pojechałam, to okazało się, że owszem, są miejsca z chwastami i trawą na rabatach i że to wszystko, jak zwykle, jest już do kolan, ale na jednej z górek już ich prawie nie mam. Doczekałam się takiego już zagęszczenia moich roślin, że chwasty po prostu już nie mają dla siebie miejsca. A pamiętam, jak jeszcze 2 lata temu z tej jednej górki nawyrywałam 3 czubate taczki zielska i wysyłałam zdjęcia mojej mamie. I to wszystko przy pierwszej wiosennej wizycie. Czekam ze zniecierpliwieniem, kiedy na pozostałych rabatach też tak będzie, bo ja naprawdę mam tam co robić, nawet jak nie mam chwastów. I myślę, że i wy macie w swoich ogrodach lepsze zajęcia niż ciągłe wyrywanie zielska, a nie daj Boże jeszcze wydobywanie go z pomiędzy pędów bylin. To jest najgorsze. Na przykład podagrycznik w piwonii lub mlecze wsiane między bulwy i rysów. Nasze rośliny teraz mają podgórkę nie tylko z powodu chwastów. Ostatnio zauważyłam już mszyce na różach. Siedzą już te cholery małe na młodziutkich pędach i wysysają z nich soki. Kluczowe jest więc szybkie zareagowanie, no bo jak się zagapimy, to nam te czubki krzewów po prostu uschną. Zwalczamy je więc mechanicznie lub za pomocą oprysku. Ja zgniatam mszyce palcami, uważając na młode pędy. A jak to nie pomoże i jest ich naprawdę dużo, no to stosuję oprysk z Lepinoksu, bo mam go zawsze gotowego na atak ćmy. Fajne jest to, że nie jest szkodliwy dla ludzi ani zwierząt pożytecznych. Regularnie sprawdzajmy teraz, czy nie ma tej ćmy azjatyckiej, bo już pewnie niedługo się pojawi. Na moich obszpanowych kulkach już parę dni temu były podejrzane pajęczynki, ale na szczęście okazało się, że to tylko nieszkodliwe pajączki. Trzymam jednak rękę na pulsie i codziennie sprawdzam, bo nie wyobrażam sobie stracić ani jednego mojego bukszpanu. Bez litości zmniejszamy też liczbę ślimaków. Już są i żerują na całego. Wsuwają młodziutkie liście host, a tego to ja im nie jestem w stanie podarować. Jak na majówkę zajechałam do letniska i zobaczyłam po deszczu całe mnóstwo małych, ale bardzo aktywnych ślimaków, no to się mocno podłamałam. Wydaje mi się, że jakoś wcześniej się w tym roku pojawiły. Już zdążyły powygryzać dziury w liściach płonki i nawet lilii martagon. Pamiętając tą masakrę, jaką zrobiły w zeszłym roku, od razu pojechałam do sklepu i kupiłam pełzakol. Mam cały kilogram i nie zamierzam im ustąpić bez walki. Wiem, że u Was też już są, że pozjadały młode rzodkiewki i inne warzywa. Generalnie one potrafią w ciągu jednej nocy zjeść wszystko, co im stanie na drodze. Zwłaszcza jak w okolicy jest jakiś strumyk, nieużytki, las, dużo gęstych, wilgotnych, takich zacienionych zarośli. Ja mam właśnie w letnisku to wszystko, a do tego nie mogę reagować codziennie na bieżąco. To wszystko powoduje, że już się z nimi nie patyczkuję i uważam je za najgorsze szkodniki w tamtym ogrodzie. Będę je zwalczać, dopóki tylko tam będą. Pamiętam całą sałatę, którą mi zjadły w skrzyni i każdą dziurę w każdym liściu funki. Rok temu tutaj pod Krakowem w ciągu jednej nocy zjadły mojej mamie wszystkie nasadzone aksamitki i nawet próbowały jeżówek, więc litości nie można mieć żadnej dla nich. Zastanawiam się, jak działają te taśmy miedziane, które podobno są dla nich nie do przejścia i tworzą taką bezpieczną barierę. Jeśli ktoś z Was ma doświadczenia z tą taśmą, to bardzo proszę o informację, czy warto ją kupić, czy może szkoda zachodu. Ja próbowałam już wapna, popiołu, żwirku, który miał być niewygodny dla ślimaków i powodować ich nadmierne wydzielanie śluzu, ale powiem Wam, że to są jak dla mnie bzdury. Mam wrażenie, że one pójdą do celu nawet po szkłach. W zeszłym roku po moich kolczastych malinach nawet sobie chodziły, więc nie wydaje mi się, żeby coś było je w stanie powstrzymać. Wapno nawet dobrze je jakoś tam zatrzymywało, ale sprawdza się do pierwszego deszczu. Kiedy zmoknie, no to już jest po wszystkim. Na pewno z takich rzeczy, które pozwalają trochę utrzymać w ryzach te ślimaki, jest częste koszenie trawy. One nie mają się wtedy gdzie chować przed promieniami słonecznymi i trzymają się gdzieś na uboczu. Druga sprawa to sadzenie roślin, które nie są ich przysmakiem. Pytanie tylko, czy takie w ogóle są. Wyczytałam, że nie tolerują krwawnika pospolitego, nasturcji i bodziszka. No i rzeczywiście u mnie bodziszek był nietknięty. Krwawnika i nasturcji nie mam, więc się nie wypowiem. Natomiast znalazłam też informację, że nie lubią rozchodnika, ale z tym się stanowczo nie zgodzę. W pierwszym roku po zasadzeniu rozchodników okazałych bardzo szybko przekonałam się, że są one prawdziwym przysmakiem tych wstrętnych stworzeń. Doszło do tego, że rośliny były pozbawione wszystkich liści i czubków pędów. Wyobrażacie sobie? Zasadzić, odjechać, przyjechać i zobaczyć taki widok? Tak się wkurzyłam, że zaczęłam na nie polować co wieczór. Przez 2, a może nawet 3 tygodnie wychodziłam do ogrodu i kiedy już robiło się ciemno, czasem z latarką, rozprawiałam się z nimi po prostu mechanicznie. Troszkę czasu mi to zajęło, żeby się uodpornić psychicznie na coś takiego, ale później to już poleciało. Codziennie ubywało z ogrodu około 160 do nawet ponad 200, więc te liczby, które się uzbierały, były zatrważające, ale w ogrodzie naprawdę zaczęłam zauważać brak tych ślimaków i dopiero wtedy mogłam spokojnie odjechać. W maju w związku z tym ekspresowym wzrostem naszych roślin przywiązujemy im pędy. Podpieramy patyczkami, tyczkami bambusowymi lub dajemy im jakieś kupione podpory. Tu, gdzie trzeba, podwiązujemy co nieco sznurkiem, najlepiej takim, który nie będzie się za bardzo rzucał w oczy. W zeszłym roku dowiedziałam się o patencie z czarną, szeroką gumą. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. Świetnie się ma sprawdzać w przypadku hortensji ogrodowych i drzewiastych, takich jak Annabel. Można taką gumę kupić w pasmanterii, więc nie ma żadnego problemu. Sprzedawiana jest na metry, więc możemy sobie dopasować długość do wielkości naszych krzewów, to znaczy do ich obwodów. Guma jest o tyle fajna, że jest elastyczna i nie niszczy pędów, znika w gęstwinie liści, no i nie kosztuje kroci. Podobno 2 sezony ma wytrzymać bez wymiany. Widziałam efekt na zdjęciach i powiem Wam, że był super. Anabelki stały prosto, ale nie było tego efektu takiego nadmiernego ściśnięcia. Wyglądały bardzo naturalnie. Teraz szczególnie ważne jest też kontrolowanie klematisów, bo one rosną bardzo szybko i jeśli nie mają podpór, to ogonkami łapią się same siebie, no i tworzy się kosmiczna plątanina. A chyba wszyscy wiemy, jak trudno jest później rozplątać takie pędy. Ja rok temu spóźniłam się ze zrobieniem podpory dla jednego z moich klematisów i miałam do czynienia właśnie z całą masą pędów, które się poplątały, pochwytały same siebie. Całe popołudnie starałam się je uwolnić, rozprostować i umieścić na podporze. Dużo mi się połamało, ale udało się. Tylko przez parę pierwszych dni roślina wyglądała na umęczoną. Dlatego właśnie podwiązujemy rośliny systematycznie w miarę ich wzrostu. Pamiętamy też o różach pnących, których gałązki prowadzimy po podporach najbardziej w poziomie jak się da, bo to zwiększa ilość kwiatów. Pionizujemy wysokie byliny, na przykład piwonie. U mnie w tym roku mam całą masę wysiewanych w zeszłym roku bylin, które teraz w drugim roku swojego życia są już bardzo i szerokie i wysokie. Już teraz na przykład lnice purpurowe mają prawie 50 cm wysokości. Nie wiem, co to będzie. Nigdy ich nie miałam w ogrodzie, więc dziwię im się bardzo i obserwuję codziennie. Wiedziałam, że będą wysokie, ale nie wiedziałam, że tak szybko osiągną takie rozmiary. Rok temu wysadzałam je do gruntu z multidoniczki dość gęsto, no bo nie miałam miejsca i teraz rosną praktycznie na sobie razem z głowaczkami olbrzymimi, które będą docelowo jeszcze większe. Generalnie mam teraz na bardzo cienkich paskach ziemi mnóstwo bylin gigantów. Na przykład dzwonki piramidalne, szałwie łąkowe, perowskie i różne inne, których nie mogę rozpoznać, bo oczywiście robiłam eksperyment z zimowym wysiewem bylin. I mimo, że multidoniczki stały w zacisznej części ogrodu, to i tak wiatr i ptaki poprzemieszczały mi dosłownie wszystko. Chyba w żadnym rzędzie nie miałam obok siebie 2 jednakowych roślin. Istny miszmasz. I tak to wszystko wysadziłam, takie malizny. A teraz mam, jakby to powiedzieć, rośliny architektoniczne. O, tak to ujmijmy. Rosną szybko i wysoko i pewnie będą potrzebowały wsparcia. Będą też potrzebowały miejsca dla siebie, więc czeka mnie i pewnie kogoś z Was też robienie nowej rabaty. W moim przypadku jest to praca wczesnowiosenna, która do tej pory czeka. Po prostu nie wyrobiłam się z czasem i teraz będę to nadganiać. Jak zwykle pewnie w upale, no ale jak mus to mus. Tak jak w zeszłym roku, też robiłam spóźnioną rabatę, tyle że w lipcu, więc jeszcze lepiej. Mam mnóstwo roślin czekających w donicach, niektóre już latami, niektóre od wiosny. Mam pełno kwiatów jednorocznych wysianych jako mieszanka biała, no i muszę te giganty też rozdzielić. Myślę, że na nową rabatę przeniosę też 5 róż parkowych, które od wielu lat są na wygnaniu w cieniu i w ogóle nie kwitną. A mam jeszcze budleję, którą kupiłam wiosną. Czeka w doniczce. To wszystko brzmi strasznie, bo wychodzi na to, że moja nowa rabata powinna chyba być wielkości połowy mojego ogrodu. To się chyba nazywa klęska urodzaju. Jakoś to będzie. W tym czasie, który teraz mamy szczęście przeżywać i chłonąć, nie zapominamy o podlewaniu naszych roślin. Mieliśmy ostatnio prawdziwe upały, dosyć silne wiatry. Rośliny się niespodziewanie zaczęły gotować. Przynajmniej u mnie tak było. No bo przecież połowa maja to nie jest jeszcze czas, żeby one były przygotowane na temperatury dochodzące do 28 stopni. Bo u mnie było dokładnie tyle na południu Polski. Młodziutkie pędy, które jeszcze przecież nie zdążyły zdrewnieć, od razu oklapły i to mimo, że dzień wcześniej je podlewałam i to dosyć solidnie. Była po prostu taka sytuacja, że ziemia była przy roślinach mokra, a one same zwiędnięte. Przy podlewaniu pamiętajcie, żeby robić to konkretnie, czyli nie lejemy pod każdą roślinę mało wody i co chwilę, lecz większą ilość wieczorem lub rano i raz na parę dni. Roślin nie podlewamy w upale, bo jak na gorące liście nagrzane słońcem spadnie zimna woda, no to mamy poparzenie liści gwarantowane. Zrobią się białe, no i obumrą. Poza tym, gdy wybierzemy poranek lub porę przed wieczorem, to ta woda dłużej pozostanie przy roślinie i nie wyparuje tak szybko, jakby się dostało, jeśli podlejemy w upalne na przykład południe. No dobrze, to teraz przyszedł czas na odpowiedzi na Wasze pytania. W każdym odcinku będę przeznaczała chwilkę, żeby pomóc Wam i też, żeby inni skorzystali, no bo przecież wszyscy uczymy się całe życie, zwłaszcza ogrodnictwa. Przysyłaliście mi ostatnio dużo pytań na Facebooku i na Messengerze i dotyczyły one głównie tego, czy jeszcze można coś przesadzać. Pytaliście, czy możliwe jest przesadzenie krzewu liściastego o wysokości 1,5 metra w momencie kwitnienia. Ja uważam, że najlepszymi momentami na takie operacje jest oczywiście jesień lub wiosna. Ale wiem, że w życiu bywają różne sytuacje i jeśli naprawdę nie ma wyjścia i musimy to zrobić, to koniecznie trzeba wykopać krzew wcześnie rano, kiedy jest chłodno. Bardzo ważne jest porządne podlanie rośliny późnym popołudniem, dzień wcześniej lub wieczorem. Po tym wszystkim obkopujemy bryłę korzeniową jak najszerzej. Delikatnie przenosimy krzew na kawałek folii czy włókniny, zależy co mamy pod ręką, i przeciągamy na nowe miejsce. Dbamy o każdy drobny korzeń, bo to właśnie te drobniutkie korzenie są najważniejsze. Korzenie włośnikowe odpowiedzialne są za przewodzenie wody i składników pokarmowych. Oczywistym jest, że kwiaty zwiędną, najwyższe wiotkie pędy również, dlatego musimy je przyciąć. No trudno, no ale tak trzeba. Ograniczymy też roślinie parowanie i zwiększymy szanse na przyjęcie się w nowym miejscu. Pamiętamy, że krzew systematycznie podlewamy i to dużą ilością wody, a jak mamy upały, to go też zacieniamy. No i trzymamy kciuki, żeby się udało. Kolejne pytanie dotyczyło odkwaszania gleby. Ja posypuję ziemię wapnem, przekopuję ją lub rozsypuję wapno po trawniku, gdy mam za dużo mchu na przykład. Wapno w formie tlenkowej działa bardzo szybko i jest łatwo dostępne, a co ważne jest naturalne, więc fajnie. Przydaje się też do rozluźniania ciężkich, zbitych ziem, no i oczywiście do bielenia pni drzew. Także warto sobie kupić i mieć cały czas pod ręką, bo to dobra rzecz. Ostatnio padło też pytanie o mrówki. Potwierdzam, jest ich dużo. Z roku na rok chyba coraz więcej i trudno już z nimi wytrzymać. Zazwyczaj nie były uciążliwe, ale to, co robią w tym roku, to moim zdaniem jest już przesada. 2 dni temu ratowałam budleję, która w swojej doniczce miała mrowisko i nawet wyjęcie rośliny z tej doniczki i postawienie w innym miejscu nie spowodowało, że mrówki odpuściły. Po prostu zaraz do niej dotarły i z powrotem starały się zagnieździć w jej korzeniach. Skończyło się na tym, że zlałam wodą bardzo dokładnie całą bryłę korzeniową. Sprawdziłam, czy nie ma owadów i przeniosłam krzew w inną część ogrodu. Tam sobie poczeka na wsadzenie. Mało tego, mrówki na trawniku robią niesamowite kopce z ziemi, a w letnisku mrówki wykończyły mi w zeszłym roku hortensję Limelight. Zauważyłam, że coś mi się z nią dzieje niedobrego. Czekałam, podlewałam, aż straciłam cierpliwość i ją wykopałam. I okazało się, że ma już większość korzeni martwych. Próbowałam ją nawet reanimować w stawie, tak? Dokładnie, dobrze słyszycie, w stawie. To znaczy, po prostu była cała oblepiona mrówkami od dołu na korzeniach, więc wypłukiwałam te korzenie w stawie. Chciałam je zatopić, więc płukałam te korzenie, ale mrówki były cwańsze. Zostawiłam hortensję przy brzegu na chwilę, a one w tym czasie wyszły sobie wszystkie i usadowiły się na jednym takim najwyższym pędzie wystającym ponad wodę. No więc nawet wsadzenie ich do stawu nie dało do końca rady. Wsadziłam w końcu ten krzew na inne miejsce w ogrodzie, no ale już niestety nie zmartwychwstał. Oglądajcie więc swoje rośliny, żeby nie było za późno, tak jak u mnie. Przyznam szczerze, że nie wiem nic o skuteczności tych wszystkich środków na mrówki, bo nigdy ich nie stosowałam, ale chyba zacznę się rozglądać za czymś naturalnym, bo nie mam ochoty tracić roślin. No i nie mam ochoty być też pogryzioną, bo ostatnio mrówka ugryzła mnie 3 razy w nogę. Myślałam, że to osa, tak mnie bolało. Więc z mrówkami musimy jakoś chyba walczyć. Jest ich już tak dużo. Jeśli macie jakieś ogrodnicze pytania do mnie, to piszcie je w komentarzach lub na Messengerze, a ja postaram się na nie odpowiedzieć w kolejnym odcinku. Dzięki tej naszej wymianie zdań więcej osób może skorzystać i dowiedzieć się czegoś więcej o roślinach i naszej pasji, czyli ogrodnictwie. A teraz wracamy do głównego tematu tego odcinka, czyli co robimy w ogrodach w maju. Z takich mniejszych prac mamy teraz do przycięcia suche czubki pędów hortensji ogrodowych, ale tylko czubki, żeby nie ściąć uśpionych pąków kwiatowych. Zaschnięte zeszłoroczne kwiatostany i część całych pędów wycinaliśmy w marcu, ale teraz po tym jak rośliny wypuszczają liście, co roku okazuje się, że trzeba jeszcze coś przyciąć suchego, żeby nasze krzewy były piękne i zieleniutkie. No i jeszcze pewnie znajdzie się coś do ciachnięcia przy różach, bo po wiosennym cięciu zawsze coś jeszcze się okazuje martwe, no i ze względów estetycznych trzeba to usunąć. Jak macie w ogrodzie zeszłoroczne trawki ponytails, które przezimowały, to pewnie po wiosennym cięciu też trzeba te wszystkie przycięte i suche źdźbła, które wystają z ziemi, wyskubać, bo nie prezentują się ładnie przy tych żywych i już pięknie zieleniutkich. Ja sobie tak skubałam moje trawki właśnie wczoraj. Pousuwałam wszystko, co było brązowe, co łatwo wychodziło z ziemi, takie jakby ugnite, a jeśli w kępce zostawało mi mało tych żywych źdźbeł, to do takiej trawki od razu dosadzałam tegoroczną jakąś małą ostnicę, żeby nie było rzadkich egzemplarzy. I tak porównywałam sobie na tą chwilę wielkości zeszłorocznych i tych tegorocznych. No i oczywiście te z tamtego roku są dużo większe, więc fajnie jak przezimują, ale mimo wszystko chyba warto też wysiewać. Bo nigdy nie wiadomo, jak to będzie po zimie z ostnicami sadzonymi sezon wcześniej. Czy całkowicie wypadną, czy przeżyją, ale będą bardzo marne i trzeba im będzie dosadzić młodych dla objętości. Jedno jest pewne, trzeba ich mieć dużo w ogrodzie. Nie da się inaczej. No i wreszcie nadszedł ten czas, że możemy obsadzać skrzynie i donice roślinami balkonowymi. Już chyba w większości kraju możemy. bo groźba przymrozków minęła i chyba nic nas już nie zaskoczy. Jedynie jeszcze w niektórych regionach ogrodnicy muszą się jeszcze chwilę wstrzymać. Wczoraj jak jechałam samochodem, to widziałam już straszny ruch przy takich przydrożnych stoiskach, przy prywatnych domach. U nas tutaj mamy taki region bardzo rolniczy i w wielu gospodarstwach całe rodziny zajmują się uprawą warzyw, a kobiety dodatkowo produkują przy tym wszystkim jeszcze kwiaty. Więc handel ruszył na całego. Można kupić dosłownie wszystkie rośliny balkonowe i ozdabiać sobie tarasy, właśnie balkony, altany czy parapety zewnętrzne. Można też obsadzać donice i poustawiać na rabatach, by dodać koloru, bo teraz już nam przekwitają przecież cebulowe, róże jeszcze nie kwitną, klematisy w większości też nie, więc jest to jakieś rozwiązanie. W tym miesiącu dzielimy i przesadzamy pierwiosnki. To dobry termin na takie prace. Jeśli zrobimy to teraz, to nasze rośliny ładnie się przyjmą i szybko zaklimatyzują w nowych miejscach. Jeśli podobają Wam się te rośliny, a jeszcze ich nie macie, to właśnie teraz uśmiechnijcie się do znajomych czy kogoś z rodziny i skombinujcie sobie, bo ładnie się Wam przyjmą. Ja dosłownie wczoraj też kombinowałam z pierwiosnkiem, ale nie dzieliłam ani nie przesadzałam, lecz wysiewałam nasiona. Wytrzepywałam z zaschniętej główki pierwiostka ząbkowanego miniaturowe nasionka i mam nadzieję, że wreszcie się doczekam siewek. Dwa razy siałam nasiona kupowane i zawsze nic z tego nie wychodziło, aż wyczytałam, że nasiona tych pierwiosnków bardzo szybko tracą zdolność kiełkowania, tak jak u jarzmianki większej. Więc kupiłam sobie białego pierwiostka ząbkowanego, przepięknego i zrobiłam wysiew inną metodą, wprost do gruntu obok roślinki. Trafiły między pędy kaliny wonnej, więc nie grozi im wycięcie motyczką ani nadmierne przeschnięcie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z drugiego kwiatka, jak zaschnie, wysieje do doniczki. Musi się wreszcie udać. Teraz pamiętajmy również o naszych małych roślinkach, które jeszcze czekają na posadzenie. Uważajmy, by się nie ugotowały w mocnym słońcu, ani nie przeschły, a jak są noce zimne, to jeszcze przykrywajmy włókniną. Lekko tylko trzeba narzucić na wierzch. Pamiętajcie, nie opatulajcie. Najlepiej jest, jak mamy taki ażurowy cień i tam sobie nasze maleństwa mogą stać cały dzień, bez biegania z nimi, ze słońca do cienia, z cienia do słońca. Ja tak niestety teraz biegam, bo co je przeniosę gdzieś, to albo słońce grzeje za mocno, albo najdzie na nie głęboki cień, zanoszę je gdzieś, zajmę się jakąś robotą, a jak się zorientuję, to albo już przeschły, albo już mają ciemno i tak latam z nimi w to i z powrotem. Dobrze, że już chociaż nie zabieram ich na noce do domu, bo to była prawdziwa jazda. Mam tego dużo w tym roku i już naprawdę traciłam cierpliwość. Już miałam sama tego dosyć. Jak tylko zdejmę darń pod tą nową rabatę, o której Wam mówiłam, przekopię ziemię i wymieszam z kompostem, to te, które nadadzą się już do wysadzenia do gruntu, wylądują w ziemi. Jesteśmy już chyba po zimnych ogrodnikach, chyba że w trakcie, bo prognozy straszą, że Zośka się spóźni. Sama nie wiem, jak to będzie. Według mojej aplikacji w telefonie w tym tygodniu nocami ma być coraz chłodniej, ale u mnie najniższa temperatura to ma być plus 4 stopnie, więc nie powinno być dramatu. W każdym razie, albo już teraz, albo za parę dni i ja i Wy będziemy mogli wszystko, co mamy, cały nasz dobytek ogrodniczy zgromadzony od przedwiośnia, wyeksmitować do gruntu. I niech rosną zdrowo te nasze zielone dzieci. Niech rosną, kwitną, niech nas zachwycają, bo na to właśnie czekaliśmy. Z tą miłą wizją zostawiam Was do naszego kolejnego spotkania. Na koniec życzę Wam relaksu w ogrodach, wolnego czasu dobrej pogody i mnóstwa kwiatów. No i ogromnej radości i satysfakcji z posiadania ogrodu. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli macie ochotę posłuchać pozostałych części podcastu, zajrzyjcie na moją stronę ogrodowesprawy.pl do zakładki podcast. Zapraszam Was też na YouTube'a i na Facebooka. Do zobaczenia i do usłyszenia.